Dzisiaj chciałbym kontynuować to, czym się dzieliłem kilka tygodni temu, chyba dwa czy trzy tygodnie, już nie pamiętam. Boże Słowo i Jego moc ku przemianie, część druga. Zachęcam was, ci, którzy z was nie słuchali tej pierwszej części, ona jest na naszej stronie internetowej. I zachęcam was do tego, żebyście przesłuchali sobie to i rozważyli to słowo, oraz przesłuchali i rozważyli to słowo, którym dzieliła się Monika tydzień czy dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu. Ja słuchałem tego słowa, uważam, to jest bardzo dobre słowo i ono jest jakby kontynuacją tego, pokazuje więcej praktycznych rzeczy. Dzisiaj, jeśli skończę, to chwała Bogu, jeśli nie skończę tego, co mam przygotowane, to wtedy zrobimy to jeszcze pod koniec miesiąca. Chciałbym przypomnieć o tym, żebyśmy weszli jakby w temat, to czym się dzieliłem. Mówiliśmy o tym, że to Jezus Chrystus jest drzwiami, za którymi jest pastwisko dla owiec. Amen? Nie znajdziesz tego sam. Musisz przejść przez Niego, bo On jest dobrym pasterzem. On wie, jaki jest najlepszy pokarm w danej chwili dla każdej Jego owcy. On to wie. Więc tylko On może cię tam zaprowadzić na to pastwisko i wskazać ci to. Nikt inny tego nie jest w stanie zrobić. Mówiliśmy o tym, że Boże Słowo, mówiliśmy też o tym, że owce pańskie znają głos swojego pasterza. Powiem wam, Kościele, posłuchajcie mnie uważnie. To jest kluczowa rzecz, żeby słyszeć Boga osobiście dla siebie. Osobiście uważam, to jest najważniejszy fundament chrześcijańskiego życia. Ważniejszego nie ma. Nigdy nie zdobędziesz tego wszystkiego, o czym Biblia mówi, o czym obiecuje, jeśli nie będziesz słyszał głosu swojego pasterza, Jezusa. Nigdy tego nie weźmiesz. Nie będziesz w stanie. Nigdy nie zdobędziesz tej prawdziwej biblijnej wiary, jeśli nie słyszysz Boga, nie słyszysz Chrystusa, który mówi osobiście do ciebie. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Halleluja. Mówiliśmy o tym, że w Jego słowach jest Jego Duch, jest Boży Duch i życie. To jest połączone. Dlatego, że kiedy Jezus mówił, On mówił tylko słowa, które dawał Mu Ojciec, czyli dawał Mu sam Bóg, i w Jego słowach wypowiadanych na głos każde słowo niesie ze sobą Ducha. Jest pytanie, z jakiego źródła idzie, taki Duch za tym stoi. Za każdym słowem, które człowiek wypowiada, jest pewien duch, jest pewna duchowa rzeczywistość. Za każdym jednym. Dlatego jest tak ważne, Jezus zwraca uwagę na to, co wychodzi przez nasze usta. W słowach Pana jest Jego Duch i ten Duch niesie życie. Czyje życie? Boga życie. A Jezus powiedział, że ja przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie i obfitowały tym życiem. Więc żebyś miał życie Boga w sobie i obfitował tym życiem, musisz słyszeć Boga. Inaczej to do ciebie nie przyjdzie. Dlatego, że tylko w słowach Boga jest Jego Duch i Jego życie. Mówiliśmy też o tym, że Boże Słowo jest całe natchnione przez Boga i może nas obdarowywać taką mądrością po to, żeby każde dziecko mogło poznać Boga, poznać, znaleźć swoją drogę prowadzącą do zbawienia, uzdrowienia, uwolnienia, każdego błogosławieństwa. Widzisz, to jest, to zostało uwolnione na krzyżu dla ciebie i dla mnie. Posłuchaj mnie, o te rzeczy się nie żebrze. Bo one zostały zdobyte już poprzez dzieło krzyża. I w momencie, kiedy Jezus zasiadł na tronie, zmartwychwstał i zasiadł, to zostało uwolnione. To wszystko jest. Każdy z nas jest inny. Bóg zna ciebie bardziej niż ty siebie samego. Więc On wie. On zna tą drogę dla ciebie i ma dla każdego z nas swoje żywe słowo, w którym jest Jego duch i Jego życie, po to, żeby cię poprowadzić tą właściwą drogą dla ciebie osobiście, żebyś mógł przyjąć te cudowne rzeczy, za które Jezus umierał na krzyżu. To nie jest tak, że próbujesz i strzelasz, od czasu do czasu w coś trafisz, większość nie. To jest frustracja. Ale jedno Jego słowo, które usłyszysz w swoim życiu, powiem ci, może ci nadać kierunek na wszystkie pozostałe dni twego życia na tej ziemi. I jedno Jego słowo. Taka jest moc w tym słowie. I wtedy to słowo da ci taką wiarę, że nikt cię nie zatrzyma. Żaden człowiek, ani żadne królestwo ciemności nie zatrzyma cię. Bo to słowo stanie się częścią ciebie. Jezus był słowem Boga objawionym w ciele. Mówiliśmy o tym, że Jego słowo uczy nas Bożych dróg, pokazuje nam nasze błędy, ma moc korygować nasze drogi, nasze życie, ma także moc taką ku wychowywaniu każdego z nas, po to, żeby Boża sprawiedliwość zamieszkała w naszym sercu. Widzicie, Jezus, Bóg uczynił nas swoją sprawiedliwością w Chrystusie, tak jest napisane, prawda? Powiem wam, to jest fakt dokonany. Żeby ten fakt dokonany manifestował się przez nasze życie, to my musimy nasiąknąć Jego sprawiedliwością po to, żeby Boża sprawiedliwość tak zamieszkała w naszych sercach, żebyśmy my na tej ziemi objawiali to, manifestowali Bożą sprawiedliwość, nie naszą własną. Wtedy to słowo staje się ciałem w człowieku. To nie jest tylko teologiczna prawda, którą będziesz wyznawał. Papugę można nauczyć powtarzać wszystko, co zechcesz. Zgadzacie się ze mną? To musi być część, to musi być prawda, która mieszka w twoim sercu, która tak cię przemieniła poprzez żywe słowo, że ty stajesz się Bożą sprawiedliwością autentyczną w sposób naturalny, nie kontrolując nawet siebie, bo jesteś zmieniony od środka. Mówiliśmy o tym, że Bóg pragnie tej osobistej, Ojciec pragnie tej osobistej relacji z każdym swoim dzieckiem. Wiecie, nawróciłem się 35 lat temu w świadomy sposób się. Bóg mnie spotkał po prostu i zmienił moje życie. I od samego początku, czyli przez 35 lat, ja ciągle głoszę jedną podstawową prawdę. Jest nienormalną relacją pomiędzy ojcem a dzieckiem, kiedy dziecko nie słyszy głosu swego ojca. To jest nienormalne. Możesz czytać listy od ojca i możesz go nigdy nie znać. Zgadzacie się ze mną? Kiedy poznajesz osobę, kiedy się z nią spotykasz osobiście, zaczynasz mieć relację z nią, więź, zaczynasz poznawać ją, wtedy im częściej się spotykasz, im dłużej z nią przebywasz, tym bardziej ją poznajesz, poznajesz serce. Wtedy zaczynasz znać go. To jest jedna znowu z takich fundamentalnych podstaw chrześcijańskiego życia. Nikt nie może cię tam zaprowadzić do tej relacji, jak tylko osoba Jezusa. Więc nie licz na to, że jakikolwiek człowiek cię tam zaprowadzi. Nie zaprowadzi cię. Każdy Boży mąż będzie miał pragnienie ci pokazać drogę, ale on tak naprawdę nie wezmie cię za rękę i nie zaprowadzi cię tam. To tylko Jezus Chrystus to robi. Więc jaka jest z tego lekcja? Najpierw muszę poznać Jezusa. Muszę mieć z Nim relację, więź. Mówiliśmy o tym, że Bóg Ojciec oczekuje od swoich dzieci, żeby Go szukały. Szukały Go całym swoim sercem. To jest zadziwiające. Powiem wam, nie do końca rozumiem to, dlaczego tak jest. ale wiem, że tak jest. I to potwierdza mi Biblia i moje osobiste doświadczenie, zgodne ze Słowem, że kiedy szukasz Boga całym swoim sercem i poświęcasz się dla Tego, to prędzej czy później masz z Nim spotkanie. Osobiste. My nieraz myślimy, że ja już naprawdę szukam Boga całym sercem. Z perspektywy Jego to jeszcze nie jest to. Wiesz, co to znaczy szukać Go całym sercem? Poświęcić się dla Tego i oddzielić się dla Tego, zostawić wszystko i wszystkich. Że jesteś tak głodny spotkania z żywym Bogiem, że jesteś gotowy zapłacić za to każdą cenę, bez względu na to, co to jest. Jesteś gotów życie złożyć za to. Wiesz dlaczego? Bo kiedy masz takie spotkanie, to zmienia ciebie. To wtedy w tym spotkaniu poznajesz Boga jako Boga. Wtedy nie masz już wiedzy tutaj, masz doświadczenie osobiste, nie przekazane przez kogoś. Wiedza nie zmienia życia, to doświadczenie zmienia życie. Jak Go znaleźć? Zadam Ci pytanie, jak bardzo Go pragniesz? Coś Wam powiem, kochani. Ja wiem, że służba jest ważna. My jesteśmy powołani do tego, żeby Królestwo Boże przyszło na ziemię poprzez Kościół, poprzez nasze życie. Amen? To jest ważne. Ale powiem Wam, można się zarobić dla Boga bez Boga. Można? Można. Można mieć pewne owoce w tym zarobieniu się dla Boga i można nigdy nie być spełnionym w środku. Nie mieć Jego życia w sobie. Masz wtedy tylko wiedzę o Nim i religię pozbawioną Bożej mocy. Jezus powiedział do ludzi wierzących w Boga, do nauczycieli Bożych, nie znacie Pisma ani mocy Bożej. A więc jedno z drugim idzie. Otwórzmy sobie, widzicie, jeśli szukasz Słowa, to On ma dla ciebie Słowo życia do każdej twojej sytuacji, w której jesteś. Wiecie, dlaczego przez 35 lat robię to, co robię? I nie odpuściłem sobie? Powiem Wam dlaczego. Bo miałem spotkanie i w tym spotkaniu Bóg coś do mnie przemówił. I ciągle jestem na drodze. Wiele rzeczy, miałem kilka spotkań z Bogiem w swoim życiu, takich osobistych, ponadnaturalnych. Nie szukałem tego w takim sensie, że o, ja chcę mieć spotkanie, żeby być nakręconym. Nie, to nie o to mi chodziło. Ja chciałem mieć spotkanie, żeby poznać Boga jako Boga i żeby słyszeć Jego żywe słowo, bo byłem głodny Jego życia. A dlaczego byłem głodny? Bo usychałem. Dlaczego usychałem? Bo dawałem tyle, że zostałem pusty. I poszedłem po mądrość. I mądrość mi powiedziała, nie możesz tak funkcjonować, bo tak się umiera duchowo. Musisz przychodzić do mojej obecności, czerpać ode mnie, a potem iść i dawać, i wracać. Potrzebujesz nauczyć się dawać z obfitości, a nie świeże objawienie, bo je stracisz. Ja dzisiaj nie muszę się przygotowywać zbyt długo, żeby głosić słowo. Wiecie dlaczego? Bo we mnie tyle tego jest. ale zawsze modlę się o to, Panie, co Ty chcesz, żeby mówić, czego Ty znasz Boży lud. To jest Twój lud odkupiony krwią Twego Syna. Ty wiesz, czego on potrzebuje, dlatego że Ty widzisz lepiej. I o to się modlę. I Bóg przychodzi i ożywia pewne rzeczy w moim sercu i mówi, to jest to, co chcesz, żeby głosić. Otwórzmy sobie Psalm 119. Kiedyś mówiłem o tym, ale przypomnę coś. Psalm 119. Powiem wam, to jest szczególny psalm, który mówi o Bożym Słowie. Tu jest tyle cudownych prawd, że moglibyśmy miesiącami studiować te prawdy tutaj. Ale podzielę się jednym słowem. 89 wiersz. Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Inne tłumaczenie mówi tak. Na wieki, Panie, Twoje Słowo jest ustanowione w niebie. Na wieki. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że skoro Bóg coś wypowiedział, to to zaistniało i trwa. I dopóki Bóg tego nie odwoła, to to będzie istnieć i będzie trwać na wieki. Więc Bóg wypowiedział pewne słowa i to zaistniało i to jest. Pomyśl przez chwilę, to zaistniało, to jest i nikt i nic nie może tego zmienić, bo to powiedział sam Bóg. Bóg wypowiedział pewne słowa do każdej życiowej sytuacji człowieka. Do każdej dziedziny życia człowieka. Do każdej jednej dziedziny życia człowieka. Bóg wypowiedział pewne słowa. I to zaistniało i to jest. To, że czegoś nie widzisz fizycznymi oczyma, wcale nie oznacza, że tego nie ma. Wielu ludzi myśli tak, ja tego nie widzę, nie mogę tego poczuć, nie mogę tego dotknąć, więc nie mogę w to uwierzyć. Jeśli miałbyś te wszystkie rzeczy, to po co ci wiara? Wiara polega na tym, że wierzysz Słowu Boga i według tego Słowa postępujesz i wtedy widzisz owoce swojej wiary. Bo wiara bez uczynków zawsze jest martwa. Nic nie daje. Więc jeśli Bóg coś powiedział, to to zaistniało i to jest. 90 wiersz mówi tak. Prawda Twoja, wierność Twoja, inne tłumaczenie mówi, trwa z pokolenia w pokolenie. Czyli Bóg mówi tak, ja jestem prawdą, ja jestem Bogiem wiernym, że to, co powiedziałem, jest niemożliwe. Czy dałem obietnicę, jest niemożliwe, żebym nie wypełnił. To jest niemożliwe. Pomyśl przez chwilę. Do swojej sytuacji. Dlaczego o tym wspominam? Wielu ludzi modli się, nie znając słowa i niewiele otrzymuje. Od czasu do czasu coś im skapnie. Kiedy otrzymują? Kiedy modlą się zgodnie ze słowem. Wtedy otrzymują, bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Ale powiem wam, można się modlić, pościć, błagać, niezgodnie ze Słowem i nic nie otrzymasz. I wtedy diabeł przychodzi i mówi tak, jesteś B. A ty to przyjmujesz, a on cię ma w kieszeni. Dlaczego? Nie znasz prawdy. Ugruntowałeś ziemię i stoi według praw Twoich istnieje dotąd. Wszystko służy Tobie. Więc Bóg ustanowił też pewne prawa, niezmienne prawa. Te prawa ustanowił po to, żeby błogosławić stworzenie. Nie będę tutaj mówił, bo to zejdziemy zbyt mocno z tej ścieżki dzisiaj, ale te prawa są niezmienne. Coś Ci powiem. Jeśli nie znasz tych praw, to nie możesz się we właściwy sposób poruszać na Bożej drodze. Jeśli nie znasz tych praw, to to będziesz na ślepo coś chciał wziąć i to nie będzie działać. Bo Bóg zawsze będzie działał według praw, które ustanowił. Jeszcze potem dojdziemy troszeczkę do tego miejsca. Psalm 138 mówi, drugi wiersz, to jest modlitwa Dawida. On mówi tak, wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. Wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Spróbuj sobie wyobrazić taką rzecz. Bóg wywyższył ponad wszystko, co stworzył, posłuchaj mnie, swoje imię i swoje słowo. Nie ma czegoś wyższego. Suwerenny Bóg tak zdecydował i tak zrobił. Wywyższył ponad wszystko swoje imię i swoje słowo. Jaka jest z tego lekcja? Dobrze jest poznać imiona Boga. To jest pierwsza rzecz. I drugie, potrzebujesz zrozumieć, że to słowo Bóg wywyższył ponad wszystko inne. Więc jeśli nie znasz tego słowa, to nie znasz prawdy. I wtedy poruszasz się z tym, jak cię dusza kieruje. Słowo żadnego, posłuchajcie mnie, słowo żadnego człowieka, żadnego Bożego sługi, żadnego Bożego dziecka nie może się równać z Jego odwiecznym Słowem. Słowo wypowiadane przez Boże dziecko czy przez Bożego sługę, ono ma sens tylko wtedy, kiedy jest w tym Słowie Duch żywego Boga. Dlatego, że wtedy to Słowo coś ze sobą niesie. Ono niesie pewną rzeczywistość. I tylko ci, którzy mają otwarte serca i pozwalają, żeby to Słowo weszło w serce i tam zamieszkało, to tamta rzeczywistość zaczyna rosnąć w nich i w końcu się urzeczywistnia i staje się ciałem w sferze naturalnej. Boże Słowo objawia nam Boga jako Boga. To jest dobre. Ono objawia nam Boga jako Boga. Jego naturę, Jego charakter. On jest Bogiem Wszechmogącym. Wiecie, co to znaczy? Może uczynić wszystko, co zechce. Psalm 135, chyba 7 werset, mówi tak, że Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi i na morzu. Dlaczego? Bo jest wszechmogący. Czyni to, co chce. Jest Bogiem suwerennym. Co to znaczy suwerenny? On nie będzie się nikogo pytał i prosił go o zgodę w tym, co ma zrobić. Suwerenny oznacza ponad wszystkim. To jest najwyższy autorytet. Nie ma wyższego autorytetu ponad autorytet samego Boga. On jest suwerenny. Jest Bogiem wszechwiedzącym. Nikt i nic się przed Nim nie ukryje. Nikt, bez względu na to, co robi, i nic. On nawet zna każdą Twoją i moją myśl. On zna każdą Twoją i moją postawę serca, motywację serca w tym, co robię, w moich decyzjach. On to wszystko wie. Nic się przed Nim nie może ukryć. Jest Bogiem wszechwiedzącym. Jest Bogiem też wszechobecnym. Pamiętacie, kiedy Mojżesz się zapytał, a jakie jest Twoje imię? Dobre pytanie. Co mu Bóg odpowiedział? Jestem, który jestem. Bóg nie powiedział do Mojżesza, ja byłem, czy ja będę. On powiedział, jestem. Wiecie, co to znaczy? Bóg zawsze jest. On jest też teraz tutaj. Bóg zawsze jest. Wszędzie. Diabeł jest ograniczony. Bóg nie. Jest Bogiem niezmiennym. Ja, Pan, nie zmieniam się. Byłem w sytuacjach, w którym chciałem, żeby Bóg odpuścił mi. I powoływałem się na krew Jezusa, na Jego miłość. I powiem wam, nie odpuścił. Wiecie dlaczego? Bo musiałby zmienić swoje słowo. Nie odpuścił. Skierował mnie do słowa. To ja musiałem zgiąć swój kark i kolana. W ten sposób wyraża się Jego doskonała sprawiedliwość, że Jego słowo jest takie samo dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Niektórzy myślą, że odpuści im. Nie zmieni tego słowa. Nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, a nawet śmierci swojego umiłowanego stworzenia. Bo w ten sposób nie byłby w doskonały sposób sprawiedliwy. On jest też Bogiem łaski. Wiecie, łaski, która trwa na wieki. Łaski, która potrzebuje być przyjęta, żeby mogła zmienić, przemienić, uzdrowić, uwolnić, pobłogosławić, bo to wszystko jest z łaski. Więc On jest Bogiem łaski. On jest też Bogiem pełnym miłosierdzia. Miłosierdzie, które nie zna granic, Biblia mówi. Miłosierdzia, które góruje nad sądem. Co to znaczy? Dopóki człowiek chodzi po tej ziemi, Bóg Ojciec będzie zabiegał o jego serce, o jego życie. Zawsze będzie zabiegał, w każdy możliwy sposób, ale nie przekroczy wolnej woli człowieka. On jest też Bogiem sprawiedliwym. Biblia mówi wszędzie, i to Jezus powtarzał, Królestwo Boże jest oparte na Bożej sprawiedliwości. Jego tron stoi na fundamencie sprawiedliwości, prawa i sprawiedliwości. Nie mylić z partią polityczną. On nie może okazać, błogosławić kogoś, kto jest niezależny, dumny i pyszny, tak samo jak kogoś, kto jest Jemu poddany, służy Mu z szczerym sercem i jest uniżony przed Nim. Bo gdyby nie zrobił różnicy, to znaczy, że nie jest sprawiedliwy. Więc to słowo objawia Jego sprawiedliwość, Jego błogosławieństwo, ale też Jego sądy. I chcę wam coś powiedzieć. Dobrze jest od czasu do czasu przeczytać sobie Księgę Objawienia, bo tam to jest wyraźnie napisane. Ja wam powiem, że przynajmniej raz na kwartał studiuję tą księgę całą. Wiecie, dlaczego to robię? Żeby nie zapomnieć. Żeby mieć tą Bożą perspektywę w swoim życiu i mieć to zrozumienie, że potrzebuję żyć w bojaźni Bożej, bo On jest też Bogiem sądów. Więc Jego słowo objawia nam też Jego drogi, Jego wolę, Jego zamysły, Jego błogosławieństwa, ale też Jego sądy. Psalm 103, werset 7 mówi, że Bóg objawił Mojżeszowi swoje drogi, a synom Izraela swoje dzieła. Widzicie, jeden człowiek nauczył się Bożych dróg, w jaki sposób musiał przyjąć objawienie. W jaki sposób przyjmował objawienie? Znowu nie chcę zbaczać ze ścieżki. On żył w tłumie, ale żeby się spotykać z Bogiem, namiocik stał poza obozem. I kiedy szedł spotykać się z Bogiem, jest tam napisane, Bóg wstępował i czekał na niego. bo widział, że Mojżesz idzie na spotkanie z Nim. Objawienie otrzymujesz w namiociku poza obozem. Jezus powiedział, idź, wejdź do komory swojej, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. I tam nie bądź zbyt wielomówny, bo to nie na tym rzecz polega. Objawienie otrzymujesz, kiedy spotykasz się z Nim. On przyjął, poznał drogi Boże przez objawienie i to objawienie sprawiło, objawienie Boga jako Boga sprawiło, że cały naród Izraela widział Boże dzieła. Widzicie, Jego życie, Jego błogosławieństwa są na Jego drogach, a nie na naszych. Jego wolą jest, aby to, co w niebie, przyszło na ziemię. Amen? Pomyśl przez chwilę. To jest Jego wola. Za to Jezus umierał. Żeby to przyszło za pośrednictwem Jego dzieci, Jego ludu, ludu przymierza, Kościoła. I to tak naprawdę mówi też o służbie. Trudno stać się Bożym błogosławieństwem dla innych, sam nie będąc pobłogosławiony. Z pustego i Salomon nie naleje. Pan chce karmić nas swoim żywym słowem. On chce, żebyśmy słyszeli słowo, w którym jest Jego duch i Jego życie. A Jego słowo nie zawsze głaszcze naszą duszę, naszą niezależność, naszą dumę, naszą pychę. Nie zawsze tak jest. Jego słowo pokazuje nam, jak On myśli, jak postępuje, jak i kiedy przychodzi do człowieka, jak i kiedy odpowiada na modlitwy. Jak wybawia, jak zbawia, jak uzdrawia, jak i kiedy błogosławi, jak i kiedy sprawuje sądy, wywiera gniew, tam wszystko jest. Ale jak zbawia, jak uzdrawia, jak błogosławi, widzisz, są pewne duchowe prawa, które sprawiają, że Boża moc płynie, że uzdrowienie się manifestuje, że Boże błogosławieństwo staje się realne w Twoim życiu. To wszystko funkcjonuje na Bożych prawach, które stworzył Bóg. To są duchowe prawa. Jeśli ich nie znasz, nie możesz z tego czerpać. No to jak je poznać? Idź do Słowa. Patrz na Jezusa. Stań się uczniem. Jezus nie objawiał tajemnic Królestwa tłumom. On objawiał tajemnice Królestwa swoim uczniom. Powiem Ci, możesz robić różne rzeczy, przecież każdy z nas gdzieś tam ma rodzinę, ma dzieci, ma pracę i tak dalej. To wcale nie oznacza, że nie możesz stać się prawdziwym uczniem. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest sprawa serca i głodu Boga żywego. Mateusz 4,4. Jezus kończy post i wtedy wróg przychodzi z pokusą i mówi do niego tak: jeżeli taki jesteś mądry, uważasz się za Bożego Syna, a widzę, że jesteś bardzo głodny już po 40-dniowym poście, to spraw, żeby te kamienie stały się chlebem i nażryj się. Uważasz, że jesteś Synem Bożym? Zrób to. Co Jezus mu odpowiada? Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Widzisz, chleb, ten fizyczny, karmi twoje ciało. Ale jest duchowy chleb, który przynosi życie, życie Boga. Wiesz, co to jest? Żywe słowo, ożywione słowo Boga, który mówi do ciebie bezpośrednio. Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To słowo tutaj przetłumaczone słowem, to jest greckie rema, nie logos. Czyli to jest słowo ożywione przez Ducha Bożego, które mówi do ciebie osobiście. Nie do sąsiada, nie do twojego przyjaciela, nie do twojego współmałżonka, do ciebie osobiście. Życie Boga przychodzi przez słyszenie słowa rema, nie przez logos. Życie Boga. Jeśli pragniesz czerpać z Bożego życia, potrzebujesz słyszeć Boga. Potrzebujesz osobistego rema do swego życia, do swego serca. Potrzebujesz Jego żywego słowa dla siebie osobiście. To słowo oczywiście może przyjść, kiedy czytasz Biblię, rozważasz słowo Boga. Ono może przyjść w każdy inny sposób, ale to będzie Jego słowo dla ciebie osobiście. To będzie twoje rema. Z tego przychodzi życie. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Tu Jezus mówi bardzo ważną rzecz. 31-32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Zwróćcie uwagę, do kogo On to mówił? On to powiedział do tych, którzy uwierzyli w Niego. Nie do wszystkich. Czy ci pozostali Żydzi nie wierzyli w Boga? Wierzyli w Boga. Ale nie wierzyli w Jezusa. Nie wierzyli, że to jest Mesjasz. Że to jest ten posłany, na którego czekali. Jezus do tych powiedział. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi staniecie się, będziecie. Co to znaczy wytrwać w słowie? Żeby wytrwać w Bożym Słowie, najpierw potrzebujesz je przyjąć. Nie do głowy, do serca. Kiedy przyjmujesz do serca? Kiedy masz potrzebę, masz pragnienie? Kiedy masz otwarte serce? Ale przede wszystkim, kiedy pragniesz. Bo wewnątrz jesteś umarły. Masz religię, masz prawo, ale nie masz życia. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, słowo wytrwacie mówi o czasie nieokreślonym, więc najpierw trzeba przyjąć. Kiedy przyjmuję serce? Kiedy wierzę, że to ma sens. Bo jeśli nie wierzy, nie przyjmie. Proste. Ale jeśli wierzysz, że w Jego Słowie, że to Słowo będzie objawiać ci Boga jako Boga, objawiać ci Jego drogi, daje ci zrozumienie i tak dalej, będzie cię zmieniać, kształtować, wychowywać, poprawiać, zachęcać, to kiedy wierzysz, to trwasz, nawet jeśli nie rozumiesz, nawet jeśli cierpisz, to nie odpuszczasz. Wręcz przeciwnie, szukasz głębiej, bo zaczynasz się zastanawiać, dlaczego to się w moim życiu dzieje. Ja chcę znać prawdę. Dlaczego tak się czuję? Dlaczego tak reaguję? Ja chcę znać prawdę. Staniecie się moimi uczniami. Poznacie prawdę, a ta prawda przyniesie wam wolność. Zauważyłem bardzo wielu ludzi, także wierzących, szuka przede wszystkim ulgi w swoich okolicznościach. Oni nie szukają prawdy. Oni szukają ulgi, bo boli, bo kłuje, bo cierpią. Gdyby najpierw zaczęli szukać prawdy i kiedy tą prawdę w końcu znajdą i ją przyjmą, wtedy ta prawda wprowadza ich na drogę wolności. Poznacie prawdę. Czyli prawda musi zostać ci objawiona o twoim sercu, o twoim stanie, o twojej drodze, o twoim życiu, ale przede wszystkim o twoim sercu, bo to jest źródło twojego życia. Powiem wam, często ta prawda nie jest przyjemna. Niestety, nie jest przyjemna. To dlatego, widzisz, potrzebujesz, jeśli chcesz chodzić z Bogiem, potrzebujesz mieć na tyle otwarte serce i pokorne serce, że zgodzisz się przyjąć o sobie prawdę, nawet tą najtrudniejszą i najbardziej bolesną. Słyszeliśmy tutaj świadectwa ludzi, którzy przyjęli taką prawdę. Czy to jest łatwe i przyjemne? Nie. To nigdy nie było łatwe i przyjemne, ale w konsekwencji jest zawsze błogosławione. Więc trwanie w Jego Słowie, nieodpuszczanie sobie, szukanie prawdy prowadzi do prawdziwego uczniostwa tak naprawdę. Że nie odpuszczasz, że ciągle idziesz za Nim, że ciągle szukasz, ciągle się dopytujesz. Chcesz poznać, czyli kopiesz głęboko, szukasz Boga do swojej sytuacji. Biblia mówi, że Boże Słowo to jest ziarno, jest jak ziarno, w którym jest ukryta wszelka Boża moc. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 1 rozdział. Przeczytamy 3 wiersz. On, kto to jest ten On? Jezus Chrystus, halleluja. On, który jest odblaskiem chwały, czyjej chwały? Ojca. I odbiciem Jego istoty. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kto mnie widzi, widzi Ojca. On, Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje. Kto? On, Jezus. To słowo podtrzymuje oznacza także kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko. Słowem. Tu jest znowu użyte greckie rema, swojej mocy. Więc Jego moc, która jest w Jego Słowie, jest uwalniana poprzez słowo rema, a nie przez logos. Jego słowo rema ma w sobie Jego moc, która kieruje, dostarcza, daje, przynosi, tworzy, kształtuje wszystko. To jest tak jak słowo samego Boga, które jest wypowiadane przez ludzkie usta. Ono niesie w sobie tą moc. Więc jeśli masz jakąkolwiek potrzebę w swoim życiu, to może być ona zaspokojona przez słowo rema, nie tylko przez logos. To rema jest wypowiadane, dlatego że w tym słowie jest Boża moc uwalniana. Boże Słowo to jest też ziarno, w którym jest pomnożenie Bożego Królestwa. Nie będziemy czytać tego całego fragmentu z 4 rozdziału Ewangelii Marka od 1 do 20, ale tam jest napisane, że aby Boże Słowo mogło przynieść owoc, potrzebuje być przyjęte do właściwie przygotowanej gleby serca. Myślę, że każdy z nas widział, to dzisiaj jest czas żniwa teraz, że kiedy zetniesz plon, i chcesz przygotować ziemię na przyszły zasiew, pierwszą rzeczą, która idzie, to jest pług, który wrzyna się w ziemię i wywraca ją na drugą stronę. Załóżmy, że ziemia odczuwa to. Odczuwa, jak pług się w nią wrzyna i wywraca ją na drugą stronę. Czy to jest przyjemna sprawa? Nie. Ale dopóki to nie przejdzie, ziarno nie będzie zasiane. Widzicie, to jest taki proroczy obraz tego, co Jezus chce zrobić. Jeśli szukasz Bożego Słowa Rema dla siebie, to powiem ci, on je ma, ale prawdopodobnie najpierw przyjdzie pług. I wiesz, co on zrobi? Pokaże ci, co przeszkadza, co jemu nie pozwala zasiać słowa. Pokaże ci to i to nie będzie przyjemne. Bo to zasady zawsze odnosi się do naszego ego. To jest dobra nowina, halleluja. Wiem, że nie wszyscy się z tym godzą, ale ja wam mówię, to jest dobra nowina i to jest błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. To jest Ojca, który kocha swoje dziecko i chce go błogosławić. Chce włożyć żywe słowo do jego serca, ale musi je przygotować. My potrzebujemy współpracy w tym przygotowaniu. Więc Boże Słowo musi być przyjęte do serca, nie do głowy. To musi być takie serce, po pierwsze, które jest otwarte, jest spragnione, jest otwarte na korektę, jest otwarte na oczyszczenie, bo przecież z serca pochodzą złe myśli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Z obfitości serca mówią usta, więc przez nasze usta wychodzą też słowa, które często nie są niestety błogosławieństwem. My często przez słowa przeklinamy innych i siebie jeszcze nawzajem, i siebie samego. Bóg chce to wszystko wyprostować, zmienić. Żeby to słowo, które już jest zasiane do serca, w nim jest pomnożenie. Tam jest moc pomnożenia. Powiem wam, to jest cud. Jezus mówi to przez przypowieść i przyrównał ziarno do Bożego Słowa. Kiedy ziarno rzucisz w piach, ono nie przyniesie ci owocu. Ale kiedy włożysz w glebę, zaczniesz chronić przed robaczkami i chwastami, zaczniesz je podlewać, to ono zacznie rosnąć i przyniesie w konsekwencji kłos. To się nie staje, tak? Rolnik, który sieje, nie idzie na drugi dzień i patrzy, że o nic nie ma, nic nie widzę. Dlaczego? On wie, to ziarno tam jest. Ono potrzebuje czasu. Najpierw umiera, pęka łuska i wtedy to właściwe, to przyjmuje tą wilgoć z ziemi, minerały i zaczyna rosnąć. I to jedno ziarno musi umrzeć, żeby wydało kłos. Jaka jest z tego lekcja dla ciebie i dla mnie? Jeśli ty nie umrzesz dla siebie, pojedynczym ziarnem zostaniesz. Jeśli umrzesz, Bóg użyje cię w swoim królestwie i przyniesiesz owoc. To zależy od ciebie, nie od Boga. Jezus powiedział, a potem przychodzi diabeł, który chce wyciągnąć to ziarno z serca po to, żebyście nie byli zbawieni, pobłogosławieni. On tylko czeka na to. Jaka jest z tego lekcja? To ja muszę je chronić. Więc kiedy je przyjmuję, to moim obowiązkiem jest je chronić przed robactwem. bo diabeł tylko czeka. W jaki sposób je chronię? Rozważam je w sercu. Pamiętacie, Maria przyjmowała słowo i rozważała je w swoim sercu. Ona nie rozmyślała o nim, ona rozważała słowo. Rozważanie jest zawsze duchem, nie głową. I podczas tego rozważania to jest coś, że Duch Boży przychodzi i zaczyna mówić, przynosić objawienie, zrozumienie, daje ci nadzieję, przynosi ci wiarę. Uspokajasz się i wiesz, że nie musisz jutro iść i powiedzieć, o nic nie widzę, więc to nie działa. Bo wiesz, że to potrzebuje czasu, więc je chronisz, podlewasz przez modlitwę, wracasz do tego, patrzysz na to, modlisz się do Ojca. Ale najpierw musi się przyjąć. Niech mi się stanie według Twego słowa. Potrzebujesz nieraz je wypowiadać nad sobą, ogłaszać je nad sobą i nie mówisz nieprawdy, bo mówisz coś, co przyjąłeś. Nie mówisz bzdur czyjegoś rema, mówisz swoje rema, bo przyjąłeś je najpierw do serca. List Jakuba, 1 rozdział. Boże Słowo jest pokarmem dla duszy. Ono zbawia duszę. Pomaga nam przyjąć umysł Chrystusowy. Pomaga nam przyjąć dziedzictwo, które mamy w Chrystusie. Przeczytamy z pierwszego rozdziału listu Jakuba. 21 i 20. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Zawsze się cieszę z tego słowa nadmiar. Wiecie, dlaczego się cieszę z tego słowa? Bo troszkę Pan będzie tolerował. Tak coś malutkiego potoleruję. Oczywiście muszę za to pokutować, ale to jeszcze nadmiar. Czyli Bóg mówi, nie jesteś w stanie odrzucić całej złości. Ale nadmiar możesz. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Coś wam powiem tutaj. To nie modlitwa zbawia duszę. Powtórzę to jeszcze raz. To nie modlitwa zbawia twoją duszę. A wielu tak myśli i wielu chodzi po modlitwę o zbawienie swojej duszy. To nie modlitwa to czyni. To przyjmowanie z łagodnością Bożego Słowa. Co to znaczy? To przyjmowanie Jego treści, Jego zachęty, Jego korekty, Jego napomnień, Jego zakazów, Jego nakazów, Jego obietnic. To wtedy, kiedy ty to przyjmujesz i zaczynasz tym żyć, to wtedy to twoja dusza jest zbawiana. To nie modlitwa to czyni. Powiem wam, bardzo wielu ludzi przychodzi po modlitwę o zbawienie swojej duszy, bo oni szukają ulgi. I kiedy nieraz pokazuje im to, że to zbawia twoją duszę, to oni są zawiedzeni. Bo pastor nie chciał się o nich pomodlić. Jak widzicie, można mieć tak zły sposób myślenia, że można nie otrzymać czegoś, czego pragniesz i szukasz, bo nie znasz prawdy. To bycie wykonawcą słowa, i tutaj jest słowo logos napisane z greki. To ten, kto jest wykonawcą logos, wtedy jego dusza przyjmuje zbawienie. To nie tylko słuchanie słowa. Powiem wam, jak można rozpoznać, że dusza jest zbawiona? Ona nie jest w cudzysłowie targana, okolicznościami, emocjami czy myślami. Ona żyje w Bożym odpocznieniu. Ona nie jest targana tym. Ona żyje w Bożym odpocznieniu. Ona jest pod panowaniem Ducha Chrystusa. Ona nie jest targana okolicznościami, emocjami, sytuacjami, okolicznościami, nawet tymi trudnymi, nawet beznadziejnymi. Ona nie jest tym targana. Ona żyje w Bożym odpocznieniu. Ona ufa Bogu. Bez względu na to, co się dzieje. Na dzisiaj chyba skończę. Nie będę szedł dalej, bo nie skończę tego tematu. Skończę następnym razem. Kiedy będziemy mieli, to zapisaliśmy. 26 tego miesiąca. Tak. Okej. Okay. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Księgę Przysłów i na tym skończymy. 4 rozdział. Od 20 wiersza. Bóg mówi do swojego dziecka. I mówi tak, synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca. Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem dla całego ich ciała. I potem mówi bardzo ważne słowo. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca. Bo z niego tryska źródło życia. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest prawdą. Za to, że Ty jesteś wierny temu słowu. Za to, że jesteś niezmienny, nie jesteś chwiejny, że Ty jesteś taki jak to Słowo. Ojcze, że zostawiłeś nam swoje Słowo po to, żebyśmy mogli poznać Ciebie, Ciebie jako Boga, jako Ojca, poznać Twego Syna, który jest jedynym Zbawicielem. Tak naprawdę, żebyśmy mogli poznać to żywe Słowo, dlatego, że Twój Syn stał się Twoim Słowem w ciele, które chodziło po tej ziemi. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo objawia nam Ciebie jako Boga, jako Ojca. Ukazuje nam Twoje drogi, Twoje myśli, zamysły. To jak Ty myślisz, jak przychodzisz. Nieraz pokazuje pragnienia Twego serca. Panie, pokazuje też nam, jak możemy dojść do tej więzi z Tobą, tej relacji z Tobą. Po to, żeby doświadczać, jak cudowny jesteś, jak łaskawy jesteś. Jak pełen miłosierdzia jesteś. Jak jesteś wszechmogący, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ojcze, niech Twój Święty Duch, który mieszka w każdym Twoim dziecku, niech przynosi nam objawienie i nas, niech będzie dla nas zachętą. Panie, aby szukać tej prawdy, w każdej, Panie, swojej okoliczności, w której jesteśmy, w której żyjemy. Panie, bo tak naprawdę każdy z nas wie, czy ma w sobie Twoje życie, czy nie. Czy to życie przepływa przez Niego, czy nie. Panie, niech Twój Święty Duch prowadzi nas Twoimi drogami poprzez Twoje Słowo do czegoś bardzo osobistego. Do tego Słowa, które przynosi od Ciebie życie, zachętę, może nieraz korektę, może nieraz zmianę, może nieraz przemianę. Pana, Twoja łaska, która trwa na wieki, niech sprawia, Ojcze, w nas, że będziemy potrafili przyjmować od Ciebie to, co mówisz. To, co mówisz, nie tylko do nas, jako do tego Kościoła, ale do każdego z nas osobiście. Niech Twój Święty Duch, Ojcze, porusza się. Niech przypomina nam też te słowa, które kiedyś mówiłeś do nas. Gdzieś zagubiliśmy to wszystko. Może straciliśmy coś. Panie, wróg wykorzystał naszą niewiedzę, naszą niewiarę w Ciebie, w dzieło krzyża. Duchu Święty, przynoś nam objawienie prawdy, bo Ty jesteś prawdą. Ojcze, modlę się, żebyś błogosławił każde serce tutaj, które słuchało dzisiaj Twojego Słowa, przyjmowało je. Abyś nie pozwolił nam zapomnieć i zakopać to Słowo. Nie pozwolił, Panie, żeby wróg to wykradł. Przypominaj nam o tym. Zachęcaj nas do tego, żebyśmy wracali do tego, rozważali je. Aż to Słowo, Ojcze, wykona tą przemianę w nas samych i przyniesie nam plon, abyśmy stali się błogosławieństwem dla tej ziemi, dla Twojej chwały i chwały Twojego Syna. Amen. Amen.